Mam nadzieję, że to, co będę mówił, będzie korespondować z tym dotychczasowym, co mogliśmy tutaj dzisiaj słyszeć. Jest to prawda, że Jezus jest zmartwychwstanie i życie. A ta wcześna wiosna, która nas, może niektórych, zaskoczyła, jest takim dobrym tłem do tego, aby sobie odświeżyć tą prawdę, która jest zapisana w Bożym Słowie. Ale zanim będziemy czytali z Biblii, to chciałem pokazać taki obrazek, taki symbol tej wiosny, tego, jak budzi się nowe życie. Ten obrazek umieściła na swoim internetowym profilu Wierka Ferowa. A kiedy patrzyłem na ten obrazek, to chciałem się wżyć do tej jej sytuacji. Wy, którzy według miana nie znacie ją, to jest wdowa, której w zeszłym roku zmarł mąż i pozostała z dwoma małymi dziećmi. A Wierka musi żyć. Może właśnie to zdjęcie dla niej jest jakimś symbolem, a może być i dla nas symbolem tego, że Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem. Jezus jest tym, który pomimo tego, że rzeczy niektóre umierają, tak On budzi do życia. Kiedy wielu z nas może już wzięło jakieś te narzędzia ogrodnicze i chciała uporządkować koło domu, żeby to, co ma iść razem z zimą precz, to odeszło, a zostało wyczyszczone i przygotowane do tego nowego wzrostu. Oby i w tym duchowym życiu czuliśmy, że właśnie Bóg daje nam takie okazje, daje nam taki czas, abyśmy pozbyli się tych rzeczy, które nie przynoszą życia, a dali miejsce, pozostawili miejsce, prowadzili tą walkę o to, aby to życie mogło się przejawić daleko więcej, aniżeli to umieranie. Chciałem dzisiaj przypomnieć nam taką historię z życia Pana Jezusa, kiedy zachorował Jego przyjaciel i był bliski śmierci. Czytamy w Ewangelii Jana w 11 rozdziale od początku tą znaną historię. Zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swoimi, i jej to brat chorował. Posłały więc siostry do Niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to, Jezus rzekł: ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza, a gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie przebywał. Potem rzekł do uczniów swoich: pójdźmy znów do ziemi judzkiej. Ten uczeń Pana Jezusa, apostoł Jan, w swojej Ewangelii opisuje 7 cudów, które uczynił Pan Jezus, które publicznie dokonał. Swoją Ewangelię napisał o wiele później niż ci trzej synoptyczni ewangeliści, dlatego że chciał właśnie opisać coś, co udowadnia, że Jezus był naprawdę Synem Bożym. Ciekawe, że z tych 7 cudów, które Jan postępowo opisuje, cudów, które uczynił Pan Jezus, 4 te cuda są o uzdrowieniu z jakiejś choroby. A właśnie ten ten siódmy jest o powołaniu z śmierci do żywota. My znamy to wydarzenie. Nie musimy go, już właściwie nie będziemy go nigdy czytali z zapartym tchem, dlatego że wiemy, jak on skończy. Ale spróbujmy wżyć się do sytuacji Marty i Marii, które nie wiedziały, jak to skończy. Ale wierzyły, że Jezus im pomoże. Możemy się dużo z tego właśnie, z tej historii nauczyć, pomimo tego, że znamy tą historię, jak się ona odgrywała. Rodzeństwo Łazarz, Maria i Marta mieli z Jezusem bardzo dobre relacje. Możemy powiedzieć, że to byli wielcy, wielcy przyjaciele. Pomimo tego Łazarz zachorował. Ale jego siostry podjęły tą chyba najlepszą decyzję, jaką mogły podjąć. Proszą tego najlepszego lekarza, aby przyszedł uzdrowić ich brata. A do tej krótkiej SMS sprawy, którą wysłały w stronę Jezusa, włożyły bardzo ważną informację. Oto choruje ten, którego Ty kochasz. Choruje ten, którego Ty kochasz. Ta informacja czyni z Łazarza takiego VIP pacjenta, który ma pierwszeństwo przed wszystkimi ostatnimi. Myślę, że to jest i nasza potrzeba przypominać Bogu o tym, kim jestem, co wszystko dla Niego zrobiłem, ile tu jest rzeczy, na które wpłynąłem, którym się poświęciłem. Boże, na pewno to wiesz. Teraz, w tej chwili, kiedy Ciebie potrzebuję, to przyjdziesz szybko z pomocą. Ale ta sprawa SMS, którą wysłały te siostry, miały jeszcze coś więcej. Ta sprawa mówi o tym, Ty, Jezu, kochasz naszego brata. To jest jeszcze coś więcej, kiedy tak przypominamy, Boże, ale Ty mnie kochasz. Dlatego wiem, że przyjdziesz mi z pomocą. A lekarz Jezus nie przychodzi, tak jak oczekiwała Marta. Sprawa toczy się zupełnie inaczej, aniżeli wyobrażała to sobie Marta. Dlaczego się spóźnia? Dlaczego w ogóle musi tak poważnie chorować? To pytanie nurtuje ludzi przez wszystkie stulecia. Dlaczego akurat w moim domu? Dlaczego akurat mojego przyjaciela? Moją bliską osobę? Dlaczego? Ile to razy zadaliśmy sobie takie pytanie, kiedy Daniel Fer był poważnie chory? Przecież on był takim szczególnym służebnikiem. On umiał takim wspaniałym sposobem podejść do tych najmniejszych, do dzieci. Miał jeszcze młodą żonę, małe dziecko, malutką córeczkę. Już psalmista w 34 psalmie mówi, wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Wiele nieszczęść nawet na sprawiedliwych ludzi przyjdzie. Żyjemy tutaj na tym świecie. Żyjemy i podzielamy razem z wszystkimi dalszymi te różne nieszczęścia. Jak dobrze to jest, kiedy w tym wszystkim Pan się znajduje i Pan daje jakieś wyzwolenie. Apostoł Paweł w tym nowotestamentowym kontekście w liście do Rzymian w 8 rozdziale pisze, wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bóg współdziała właśnie w tych trudnych rzeczach, współdziała ku dobremu. Jaka to jest nadzieja, ale nie tylko nadzieja, ale pewność, że opłaca się żyć blisko Boga, dlatego że On wie o naszych sytuacjach i On chce nam być blisko, tak jak był blisko Łazarza, chociaż fizycznie tam nie był. Jezus właśnie ma tą moc odmienić zło w dobro. Pomyślmy tylko o podobieństwie, może tym najpopularniejszym, podobieństwie o marnotrawnym synu. Sam ten człowiek zrobił decyzje, które obrały go o wszystko, co miał. Obrały go o pieniądze, o honor, o zdrowie, a ojciec przygotował ucztę, jakby przyszedł z jakimś dyplomem, który osiągnął na jakiejś wysokiej uczelni. Nie miał nic. Ojciec mówi, dajcie mu nową szatę, dajcie mu pierścień. Takiego mamy Boga. On potrafi zmienić te złe rzeczy, któreśmy sami sobie spowodowali, albo ktoś inny, obrócić w dobro. On sam mówi, że ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Jezus daje taką odpowiedź, która zaraz nie była zrozumiana. Była zrozumiana dopiero aż po fakcie. A to nie bezpośrednio po zmartwychwstaniu Łazarza, ale po zmartwychwstaniu Jezusa. Właśnie te 4 dni pobytu Łazarza w grobie spowodowały, że na te święta przyszło najwięcej ludzi, żeby popatrzeć właśnie na tego zmartwychwstałego Łazarza. Chcieli widzieć jakiegoś człowieka, który po tylu dniach w grobie żyje, chodzi, rozmawia. I przy tej okazji, kiedy chcieli widzieć Łazarza, widzieli jeszcze coś więcej. Widzieli Jezusa, który umierał na krzyżu, na Golgocie. Nie było w tym czasie aparatów fotograficznych, aby zrobić zdjęcie, aby to zdokumentować i wysłać do całego świata. Ale było tam wielu, wielu świadków, którzy na własne oczy mogli widzieć i mogli opowiadać to, co widzieli, co zobaczyli. Maria i Marta wylały wiele łez z powodu śmierci brata. Ale o to więcej przeżyły radość i satysfakcję z tego, że w jaki sposób Jezus naczasował całe to wydarzenie. Jezus sam czuł, że to jest wielkie wydarzenie i modli się do swojego Ojca. A modli się, podniósłszy swoje oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. Aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. To było to największe pragnienie Jezusa, aby ludzie uwierzyli, dlatego że tych ludzi było tak bardzo mało. I ja sobie zadałem takie pytanie, jak to zrobić, aby dzisiaj ludzie uwierzyli, że Ojciec Bóg posłał Jezusa na ten świat. Jak to zrobić? Najlepiej zaprosić ludzi na alfę. To jest bardzo dobry narząd, którym możemy dysponować. Teraz biegnie alfa w Jabłonkowie, w domu PZKO co tydzień. 80 ludzi. To jest cud dla naszych warunków tutaj. To jest wielki cud. 80 ludzi tydzień co tydzień przez 11 tygodni spotyka się I jeden z tych uczestników powiedział mi, tam na tej Alfie wspomniałem sobie na to, kiedy Jezus szedł z tymi uczniami do Emaus, a oni potem powiedzieli, czy nie czuliśmy, że nasze serce płonęło, gorało? Przecież to był Jezus. A on mówi, właśnie w ten sposób gorę moje serce z tej świadomości, że Jezus jest obecny na tych spotkaniach. Przygotowujemy ewangelizację rozświć tmu, która będzie w Trzyńcu, w Cieszynie. Wczoraj wielu ludzi tutaj przyjechało, aby wieczorem modlić się właśnie o tą ewangelizację, o tą okazję zaprosić ludzi nie do kościoła, ale na ulicy, na placu, zaprosić ludzi, aby słyszeli tą wieść o tym, że Bóg posłał swojego Syna Jezusa, aby uratował człowieka od wiecznej śmierci. Wiecie, kiedy Bóg posłał Mojżesza do Faraona, aby powiedział, że Bóg chce, żeby naród izraelski wyszedł z Egiptu, to Mojżesz mówi, ale oni mi nie uwierzą. Oni mi nie uwierzą. On kwestionuje tą prośbę Boga i nie chce iść do Faraona. Wtedy Bóg się pyta Mojżesza, co masz w swojej ręce? Mojżesz miał laskę. Ta laska była takim narzędziem do tego, aby udowodnić, że to, czego pragnie Mojżesz, jest nadprzyrodzone. Co dysponuje dzisiaj Kościół? Co ma w swojej ręce? Czym może prezentować żywego Boga? Apostoł Paweł w jakimś czasie, ten dobry teolog, który miał wielkie osiągnięcia na szkole biblijnej, który znał dokładnie, bardzo dobrze całą tę starotestamentową historię, w pewnej chwili zrobił taką decyzję. Nie będę niczego innego głosił, aniżeli krzyż Chrystusowi. Uświadomił sobie, że to narzędzie, aby przekonać ludzi, nie jest w intelektualnym sposobie podejścia do tej rzeczy, ale że to jest krzyż Chrystusowy, to jest moc krzyża, która może przekonać grzesznika, przekonać człowieka o tym, że potrzebuje przyjąć zbawienie od Jezusa. Moc krzyża. I on wielu ludzi prowadził do zbawienia właśnie przez to, że liczył na moc, która wychodziła z ukrzyżowanego Jezusa. Najtrudniej w chrześcijańskim życiu jest to, kiedy Bóg nie działa tak, jakbyśmy oczekiwali, żeby miał działać. Takie to głośne westchnienie tej Marty. Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. To bolesne westchnienie wyrywa się z duszy wielu z nas, wielu ludzi. Gdybyś, Boże, tu był. Jezus ma prawo na to, aby przejaw tej Jego miłości miało pewne spóźnienie, które zrozumiemy dopiero po fakcie. Jezus nie przeprasza Martę za to, że przyszedł późno. Nie stara się jej nawet wytłumaczyć. Ale on czyni coś zupełnie innego. On buduje wiarę Marty. Marta mówi do Jezusa, kiedy on tam przychodzi, kiedy rozmawiają, wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci Bóg. A dlaczego te łzy? Dlaczego ta rezygnacja? Jeżeli to wie, wiecie, to jest taki przejaw tej naszej racjonalnej wiary. Wiemy, że Bóg może, wiemy, ale w tej mojej sytuacji wiary jest tam tak malutko, że prawie nie ma. Ona wierzyła, że gdyby Jezus przyszedł wcześniej, w tej przyszłości, byłoby dobrze. Wierzyła też, że raz, kiedy w późniejszym czasie, kiedy będzie zmartwychwstanie, to zmartwychwstanie też i ich brat. Ale Jezus buduje wiarę w tej właściwej, w tej teraźniejszej sytuacji. Chce odbudować jej wiarę w teraźniejszości. I mówi do niej: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Rzecze mu: Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. To zdanie, które wypowiedziała Marta, stało się jakimś kluczem, który otwiera, który odmyka to, co dalej zaczęło się, wydarzyło, co się dalej wydarzyło. Ona tym wypowiedzeniem, że Jezus jest Chrystus, Jezus jest Syn Boży, ona powiedziała na głos sobie, dlatego że Jezus to zawsze wiedział, że jest tym pomazanym, że jest tym Mesjaszem, że jest tym, który może uczynić cokolwiek. I wtedy, kiedy Marta wypowiada te słowa, to ona już dalej nie ma pytania, ale idzie po Marię, po swoją siostrę i mówi: chodź, będzie się coś dziać. Wiara w jej życiu spotęgowała. Podobne słowa wypowiedział jeden z uczni, Piotr, kiedy Pan Jezus pyta się: za kogo wy mnie uważacie? I wtedy prawie że takie same słowa wypowiada Piotr, kiedy mówi: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. A jaka była reakcja Jezusa? Jezus wtedy wręcza Piotrowi klucze od Królestwa Bożego, od Kościoła. Wręcza mu klucze. Piotr staje się tym autorytetem w Kościele na samym początku. Ta jego wypowiedź, to wyznanie zrobiło ten dalszy krok. Zrobiło to, że wtedy właściwie otworzył miejsce albo ten prostor ku temu, żeby Jezus mógł mu wręczyć coś, o czym wiedział, ale czekał właśnie na okazję. A Piotr ją otworzył. Wiele razy w naszym życiu potrzebujemy przeżyć taki złom, kiedy wyznamy to, co jeszcze nie widzimy, ale tym swoim wyznaniem te wszystkie wątpliwości pozostają gdzieś precz. Już się nas nie dotyczą. Kilka razy w życiu miałem takie właśnie doświadczenia, że modliłem się, ale znowu wracałem się do tej samej modlitwy. Ale przyszedł pewien moment, przyszedł pewien złom, kiedy już nie musiałem prosić. Dlatego, że wtedy, kiedy pomyślałem na tą sytuację, potrzebowałem dziękować Bogu. Potrzebowałem wyznawać: Boże, Ty to masz w swojej ręce. A ja głęboko wierzyłem temu. Już to nie było ciężar, ale było to coś, na co się cieszyłem, że Bóg z tym coś zrobi. I tak się stało. Dzięki Panu za to. Ktoś powiedział, że najwięcej wierzymy temu, kogo bardzo dobrze znamy. Bliskiej osobie wierzymy, dlatego że znamy jej charakter i wierzymy, że jeżeli ona coś powiedziała, to możemy temu zaufać. Dlaczego są takie sytuacje, kiedy mało wierzymy Bogu? Mało wierzymy Jezusowi? Jeżeli chcemy Mu wierzyć więcej, potrzebujemy Go więcej poznać. Potrzebujemy Go więcej znać, a wtedy będziemy Mu wierzyli i w tych konkretnych rzeczach, z którymi tyle razy się borykamy, płaczemy, jesteśmy niecierpliwi, nie umiemy czekać, że Jezus przyjdzie, nie spóźni się. Apostoł Paweł miał to pragnienie poznać Jezusa. W jednym swoim liście opisuje, czego wszystkiego się chce zrzec, tylko po to, aby jeszcze więcej poznał Jezusa. Dlatego, że był sobie świadomy, że właśnie w tej bliskiej relacji, w tym poznaniu Jezusa, będzie i jego wiara dostateczna do tego, aby czynić dalsze kroki do przodu, zwiastując Ewangelię. Tylko szatan stara się przekonać nas, że wystarczy nam na to, żebyśmy żyli z poznania dobrego i złego. Żebyśmy się zaspokoili, zadowolili z tym, co osiągnął Adam z Ewą w raju, kiedy skosztowali z tego owocu poznania dobrego i złego. Ile to ludzi mówi, ja nie zrobiłem nic złego, Bóg na mnie się nie gniewa. Nie ma w tym wiary, jest w tym tylko to fałszywe przekonanie, że nie jestem złym człowiekiem, dam sobie rady. A częścią tego wydarzenia jest najkrótszy wiersz Biblii. Wiecie, jak brzmi? Taki malutki, nieznaczny. I zapłakał Jezus. To jest najkrótszy wiersz w Biblii. I znowu musiałem się pytać, Jezu, dlaczego Ty płaczesz? Przecież jeżeli nikt inny, to Ty wiedziałeś, w jaki sposób skończy się to wydarzenie z Łazarzem. Ty wiedziałeś, że Łazarz wyjdzie z grobu. Dlaczego płakałeś? Jezus widział tych płaczących ludzi koło grobu Łazarza. Widział ten smutek, tą bezradność. Jezus przecież wiedział, co to jest odrzucenie. Wiele uczni opuściło go w trakcie tych 3 lat, kiedy służył drugim ludziom. Jezus wiedział, co to jest samotność, co to jest zmęczenie na duszy. Wiedział, co to znaczy być wyśmiany. Jezus był empatycznym człowiekiem. Umiał się wżyć do roli, do sytuacji tych drugich ludzi. Wszystkie te przejawy ludzkiej słabości i cierpienia oprócz grzechu doświadczył Jezus. I tym króciutkim wierszem, tym najkrótszym w Biblii, możemy być ubezpieczeni, że Jezus nam rozumie, że Jezus współczuje z nami, że On nie jest tym bohaterem, który tak pogardliwie patrzy na tych płaczących, nieszczęśliwych ludzi, ale że On jest tak samo, chce być blisko nas i wżyć się do tej naszej sytuacji, rozumie nam, współczuje nam, a tego potrzebujemy. Potrzebujemy, żeby był ktoś bliski, kto zrozumie naszą sytuację, a potem nam pomoże. Jak ważne jest posiadać w naszym życiu taką wiarę, która powiada, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży. Do tej wiary nie mamy daleko. Wyznanie naszych ust, wyznawanie tej prawdy na każdy dzień, wyznawanie tej prawdy, kiedy jest jakaś sytuacja przed nami, którą nie wiemy, jak załatwić. Ja wierzę, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży. Ty jesteś ten pomazany. Ty jesteś ten najwyższy autorytet. A to, że Ty nie będziesz się patrzył na moje życie z punktu widzenia tego jednego problemu, ale że Ty zagarniesz te rzeczy, podobnie jak zagarnął tą chorobę Łazarza do kontekstu zbawienia wielu dalszych ludzi. Boże, nad tym możemy tylko podziwiać, możemy tylko się skłonić i powiedzieć, Panie, Ty wiesz, w jaki sposób będą się odgrywały dalsze rzeczy. Ale ja wyznaję, że jesteś Chrystus, Syn Boży, któremu zaufałem i któremu wierzę, że życie będzie tętnieć w moim sercu. Amen.